Dzień dobry wszystkim. To jest pierwszy epizod podcastu Geopolityczny Raport Mniejszości. Z tej strony Piotr Plebaniak. Jestem głównym przemawiającym i przekazicielem wiedzy geopolitycznej, a ze mną rozmawia, tutaj pozwolę się przedstawić,
Janko Białko.
Nagrywamy z Tajwanu i z centralnej Polski. Ja w tej chwili jestem na południu Tajwanu. Za każdym razem jestem w innym miejscu. Jak zwykle, tradycyjnie zrobię piękne zdjęcie oceanu, bo jestem w punkcie widokowym z przepięknym widokiem na wschodzące słońce. Niestety jest popołudnie i niestety pada deszcz. Natomiast zdjęcie wstawię z chwili, w której rzeczywiście widok jest zapierający dech. Przechodzimy do tematu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o cłach, które Trump nałożył na wszystkie kraje świata. Został uznany za wariata, za szaleńca, za oszołoma. Tutaj rozmaite epitety. Natomiast porozmawiamy o tym ziarnie, czy też może w większości tej decyzji, która ma sens. Dobrze, nie wiem, czy ma pan jakieś pytanie?
Tak, no wydaje się, że większość świata faktycznie kwalifikuje, na dzień dobry przynajmniej, całą politykę Trumpa jako swego rodzaju szaleństwo albo jakąś ekonomiczną bzdurę, coś, co nie powinno zadziałać. Ja myślę, że są oczywiście różne na ten temat zdania, można w tym się dopatrywać logiki. Jedni twierdzą, że ta logika jest tutaj, doszukujemy się tej logiki troszeczkę na siłę. Inni przeciwnie uważają, że jest to część większego planu. I jak pan uważa, która z tych wersji jest bardziej prawdopodobna, czy wydaje się być bardziej realistyczna?
Zacznę od wytłumaczenia całego tła, a przede wszystkim od tego, jaka jest misja tego podcastu. Tytuł podcastu brzmi Geopolityczny Raport Mniejszości. To jest nawiązanie oczywiście do słynnego filmu Spielberga Raport Mniejszości. Dla tych, którzy nie oglądali tego filmu, postaram się nie zdradzić przebiegu całej akcji. Bardzo polecam obejrzenie całego filmu. Jest niezwykle głęboki filozoficznie. Generalnie było trzech ludzi, czy też trzy istoty ludzkie, mówiąc precyzyjnie albo nieprecyzyjnie, to też nie będę zdradzał, które z dwóch jest prawdziwe i odzwierciedla treść filmu. Natomiast było trzech ludzi, którzy potrafili przewidywać przyszłość i mogli robić to wspólnie i zawsze mieli wspólną wersję tej przyszłości, na podstawie czego mogło działać prawo i prewencyjnie aresztować ludzi, którzy chcieli popełnić morderstwo. To jest coś, co właśnie zatrąca bardzo głęboką filozofię tego, czy można karać, za co można karać i czy można karać za same intencje. Natomiast treścią filmu, clue całego filmu było to, że nagle okazało się, że te trzy osoby przewidujące przyszłość nie zawsze zgadzały się w 100% i jedna z tych osób, najbardziej uzdolniona, miała tak zwany raport mniejszości, czyli wersję przyszłości, w której działo się coś zupełnie innego, na podstawie czego zostały podjęte działania prawne, czyli uwięzienie i skazanie kogoś, kto nie był jeszcze mordercą, bo tego morderstwa nie popełnił. Ideą całego tytułu jest to, że będziemy przedstawiać logikę działań podmiotów geopolitycznych, takich jak Stany Zjednoczone, jak Chiny, jak Polska, Niemcy, no generalnie wszyscy gracze, którzy walczą o to, żeby zostać przy grze, żeby zachować swoją zdolność oddziaływania i zdolność utrzymania swojej homeostazy, jak ja to nazywam, czyli zdolność przetrwania, zdobycia surowców, zdobycia energii i zamiany ich na zdolność przetrwania. Więc tak wygląda geopolityczny raport mniejszości. I teraz możemy przejść już do całej esencji tego, co zamierzam, w jaki sposób zamierzam odpowiedzieć na pytanie. Przede wszystkim musimy nauczyć się jednej koncepcji, która wyjaśnia to, jak wygląda układ hegemoniczny, czy też dominacja hegemoniczna Stanów Zjednoczonych nad resztą świata. Ta dominacja hegemoniczna zasadza się na tym, że Amerykanie praktycznie niepodzielnie są w stanie kontrolować rynek dystrybucji energii. Światowy, globalny rynek dystrybucji energii, czy też system dystrybucji energii. Amerykanie praktycznie jako jedyni mają monopol na to, żeby stosować sankcje i szantaż energetyczny do tego, żeby podporządkować sobie wolę geopolityczną państw, mocarstw, konkurentów takich jak Chiny i generalnie wszystkich pozostałych. To, co jest esencją całej rozgrywki, całej konfrontacji Chin ze Stanami Zjednoczonymi, jest to wola Chin, ale także mniejszych innych ośrodków, takich jak Turcja, jak Rosja, jak Niemcy. To jest konfrontacja woli Stanów Zjednoczonych, hegemona i podmiotów aspirujących do zrzucenia z siebie jarzma narzuconego przez Amerykanów. Są to zmagania o to, aby Amerykanom osłabić tą zdolność decydowania o losie i o sposobie, w jakim zachowują homeostazę te wszystkie pozostałe mocarstwa. Przez ostatnie dekady, to już przechodzimy do sedna całej opowiedzi, przez całe dekady Amerykanie tworzyli globalny system produkcyjny, w którym ci, którzy byli podwykonawcami, zyskiwali mniejsze marże, a ci, którzy byli na szczycie tego łańcucha dostaw, tego łańcucha produkcyjnego, produkcji takich dóbr jak komputery, jak smartfony, jak wszystko, jak tkaniny, w które się ubieramy, jak energia, którą w postaci benzyny wlewamy do baków naszych samochodów, wszystko to działało w sposób, który eksportował, który wyrzucał miejsca pracy z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, do miejsc na świecie, w których była tania siła robocza. I teraz to, co się działo, to, co było konsekwencją tego systemu, było to, że każdy na tym zyskiwał. Stany Zjednoczone mogły wzbogacać się poprzez import całych tych produktów produkowanych w krajach trzeciego świata. Był potężny instrument szantażu. To było, to podkreślam, to było w systemie, który był zglobalizowany i Amerykanom się to opłacało, amerykańskim korporacjom się to opłacało i w związku z tym następowała po pierwsze duża dysproporcja, pogłębiająca się dysproporcja bogactwa między tymi, którzy są na górze tego łańcucha, czyli Amerykanami, a pozostałymi krajami i w pewnym momencie, już to działo się w roku 2016 za pierwszej kadencji Trumpa, Trump stwierdził, cytaty są do znalezienia w internecie, że ten system, globalny system produkcji wszelkich produktów przemysłowych, jakie możemy sobie wyobrazić, jakie są niezbędne do tego, żebyśmy żyli tak, jak żyjemy w tej chwili, czyli w nadzwyczajnym luksusie, który jest niespotykany w całej historii ludzkości, ten system przestał Amerykanom się opłacać. Dlaczego? Dlatego, że państwa, które wzbogacały się na produkcji, mimo tego, że ich marże były niskie i byli na samym dole, to oni cały czas, tak jak Chiny, aspirowali i wzbogacali się i budowali swoją bazę przemysłową, która stawała się konkurencją dla Stanów. I nagle, co stało się na początku 2025 roku, bo teraz jesteśmy w 6 kwietnia, tak jak w maszynie czasu trochę powiem, w tej chwili jest 6 kwietnia 2025 roku, to co Trump zrobił z narzucaniem ceł na wszystkie kraje świata, a inne kraje świata nakładały cła na produkty amerykańskie, żeby ochronić swoje rynki. I nie było to dwustronne. I dopiero teraz Trump robi to, ten system jako dwustronny. Czyli Amerykanie odcinają wszystkich od rynku zbytu, którym są Stany Zjednoczone Ameryki. I teraz nagle okazuje się, że Amerykanie, co próbuje zrobić Trump, próbują przywrócić miejsca pracy, próbują zlikwidować likwidację swoich miejsc pracy, czyli nie tylko bazy przemysłowej, ale także będą musieli w najbliższym czasie zbudować całą klasę robotniczą, czy całą klasę ludzi pracujących, którzy te produkty będą produkowali już nie gdzieś tam za jakieś grosze, czy to w Chinach, czy to w Wietnamie, czy w Indonezji, czy gdziekolwiek indziej, tylko lokalnie na miejscu w Stanach Zjednoczonych, po to, żeby przywrócić stan, który trwał w latach 70. i 60., kiedy to Ameryka była fabryką świata, produkty, które produkowali, były eksportowane do wszystkich kontynentów. To, w moim przekonaniu, to, że cła są wprowadzane, to nie jest jakaś fanaberia Trumpa, który coś tam zaburzona wąchał się kleił, czy przepraszam, że to tak nie do końca poważnie, ale w ten sposób jest to komentowane przez bardzo wiele osób, które nie rozumieją po prostu tych mechanizmów. Niestety muszę powiedzieć, albo nie rozumieją, albo kontynuują swoją narrację antytrumpowską, czyli wyśmiewającą się z Trumpa po to, żeby zadowolić swoich słuchaczy. My nie będziemy zadowolić słuchaczy, my będziemy wszystkich naszych słuchających, za co nieszczerze przepraszam, będziemy wytrącać z kolei tych narracji, do których przywykli, które uważają za słuszne i które dają im poczucie bycia mądrzejszymi od wszystkich innych. Będziemy kontestować wszystkie możliwe narracje po to, żeby je przetestować, żeby sprawdzić to, czy w ogóle ma to jakiś sens, co w tych narracjach jest i czy można stworzyć wizję świata, alternatywną wizję świata, która pokazuje, że jednak nie do końca. Jest takie świetne powiedzenie Tadeusza Kotarnickiego. To będzie mottem naszego podcastu. Podejrzewam, że zaraz chyba zdanie się to oficjalnym rzeczywiście mottem, bo to jest świetny pomysł. Jest wybitne postrzeżenie Tadeusza Kotarnickiego, które jest jednym z mott w mojej książce 36 Morteli. Brzmi następująco. Należy podważać wszystko, co się da podważyć, gdyż tylko w ten sposób można znaleźć to, czego podważyć się nie da. I co pan na to?
No cóż, ja miałem kilka kolejnych pytań, bo zakładając, że ta polityka Trumpa, te pomysły obecne z cłami zmierzają faktycznie w kierunku reindustrializacji Stanów Zjednoczonych, to czy Stany Zjednoczone w ogóle mają na to czas? Dlatego, że skąd akurat takie pytanie? Stąd, że wiemy o tym, że Stany Zjednoczone od produkcji odeszły już kilkadziesiąt lat temu. I dzisiaj nie jest problemem postawienie fabryki w Stanach Zjednoczonych jakichś nowoczesnych dóbr. Teraz TSMC, jak z tego co wiem, Taiwan Semiconductors, próbuje zbudować fabrykę w Stanach Zjednoczonych. Problemem raczej jest to, że brakuje ludzi, którzy te rzeczy umieli samemu skonstruować, samemu zadministrować, samemu, że tak powiem, w dalszym ciągu pociągnąć, czyli osób, które byłyby inżynierami od samego początku. Można powiedzieć, że Stany Zjednoczone wyzbyły się nie tylko samego przemysłu, ale także wszystkich ludzi, którzy umieli go obsługiwać. I teraz, jeżeli mamy cła, które wchodzą natychmiast, które wchodzą nagle, czy Stany Zjednoczone faktycznie zdążą odbudować ten przemysł w czasie, kiedy skutki gospodarcze ceł, zwłaszcza wewnętrzne, czyli ogromne podwyżki właściwie wszystkich cen możliwych, to jest problem na lata, wydaje się, reindustrializacja. Czy Stany Zjednoczone zdążą? I kolejne jeszcze pytanie z tego wychodzące, bo myślę, też jest dla wielu interesującą kwestią, czy Stany Zjednoczone i czy obecna administracja Trumpa, czy zamierza odchodzić od prymatu, czy być nadal hegemonem, czy też chce zmienić tą politykę, wiedząc o tym, że już na hegemonię, zwłaszcza w kontekście rosnącej potęgi Chin, Stanów Zjednoczonych już nie stać, już nie ma na to czasu. Czy nie ma takiej możliwości dziś?
Bardzo będzie trudne to, co chce zrobić Trump. Wszystkie siły psychohistorii, wszystkie siły rynku działają przeciwko temu, co on chce zrobić, z prostej przyczyny, z wieloczynnikowej oczywiście przyczyny. Tutaj jeszcze jedna taka uwaga ogólna, taka filozoficzna. Każdy skutek ma kilka przyczyn albo kilkanaście przyczyn. Każda przyczyna ma kilkanaście skutków. Inaczej mówiąc, to jest taka frywolne, powiedzmy, powiedzenie, być może zbyt rozmyte, natomiast precyzuję. Wszystkie wydarzenia mają przyczyny wieloczynnikowe. Problemem jest to, że my przebiegliśmy do tego nasz umysł ludzki, umysł homo sapiens. Pracuje w ten sposób, że bardzo łatwo, bardzo skłonny jest do tego, żeby znajdywać tylko i wyłącznie jedną przyczynę, trzymać się jej kurczowo i jednocześnie wpadamy w ten sposób, bo wszyscy na to, w tą pułapkę wpadamy. Wpadamy w tak zwane widzenie tunelowe. Przestajemy być zdolni do widzenia tego, że przyczyn jest więcej i one mają czasami naturę synergii. Synergia to jest zjawisko, które polega na tym, że kilka przyczyn, na przykład trzy przyczyny, działając jednocześnie, mogą mieć wpływ daleko większy niż ta trzykrotność, arytmetyczna trzykrotność swojego wpływu, gdyby je po prostu dodać tak od siebie. To na tym polega właśnie synergia. Problem jest naprawdę bardzo wieloraki. Po pierwsze, rzeczywiście nie ma kadr. Tutaj mogę podesłać Państwu przed Państwa umysły następujący przykład. NASA nie jest w stanie, NASA, czyli Amerykańska Agencja Kosmiczna, nie jest w stanie wyprodukować silnika Rocketdyne F1. To jest silnik, który został zbudowany w latach 60. Mają wszystkie plany, mają wszystkie technologie, natomiast problem polega na tym, z praktyczną konstrukcją tego silnika rakietowego, problem polega na tym, że wszystkie doraźne problemy w trakcie budowy tych silników były rozwiązywane ołówkiem czy też długopisem, już nie wiem tak naprawdę oczywiście czym, na marginesach tych planów. I ta wiedza, która przekazywała się w sposób nieformalny z pokolenia na pokolenie inżynierów, którzy pracowali dla NASA, ten przekaz międzypokoleniowy, ten przekaz doświadczenia w pewnym momencie się urwał. W związku z tym nawet mimo tego, że mają plany, mimo tego, że minęły kolejne dekady i tak naprawdę technologia teoretycznie powinna zostać w nas, prawda? Powinna być zachowana, przecież mamy całą dokumentację. No ale niestety to tak nie działa. Rzeczywiście problemem jest to, że kadry inżynierskie, tak jak ma to miejsce w tej chwili w Niemczech, odchodzą na emeryturę. Ludzie, którzy mieli w rękach, w umysłach doświadczenie, oni odchodzą na emeryturę i nie przekazują tego młodemu pokoleniu, mimo tego, że nawet że w Niemczech jest cała struktura edukacyjna nastawiona na to, żeby to przebiegało w sposób bezproblemowy, ale niestety tak się nie dzieje. Innym przykładem, i tutaj mam prośbę do wszystkich, usłyszałem jeden fascynujący przykład, analogiczny do tego silnika rakietowego Rocketdyne F1. Usłyszałem od kogoś, kto zna się na branży zbrojeniowej polskiej, że mamy analogiczny problem, to znaczy problem z czołgami T-72, postsowieckimi, których my w Polsce nie potrafimy serwisować, nie potrafimy utrzymywać w działaniu ze względu na to, że kadry inżynierów, którzy to potrafili, odeszły na emeryturę i ci młodzi inżynierowie, te kolejne pokolenia po prostu tej wiedzy nie odebrali. I w związku z tym nie jesteśmy w stanie jako kraj trzymać tych czołgów w stanie gotowości bojowej i dlatego niewielką stratą dla naszej obronności było to, że te czołgi przekazywaliśmy Ukraińcom do tego, żeby odpierali inwazję rosyjską. Więc mam wielką prośbę, otrzymałem to z jednego źródła, gdyby ktoś był w stanie zweryfikować tą informację, podając jakieś źródło, bo chcę to użyć po prostu jako przykład w książce, to bardzo proszę o kontakt ze mną. To tyle, wracam z tej dygresji, z tego, żeby odpowiedzieć do końca Janowi. Problem Trumpa jest też taki, że Ameryka stała się krajem oligarchicznym. ze względu na to, że korporacje przejęły dominację w tak naprawdę w kształtowaniu, wprowadzeniu do przodu gospodarki amerykańskiej, oni, ci oligarchowie, czyli te wielkie międzynarodowe korporacje, które nie mają narodowości tak naprawdę, których kapitał nie ma narodowości, one jako byty psychopatyczne, przepraszam, że to brzmi nie do końca poważnie, ale tak naprawdę jest. Korporacje są psychopatyczne, to znaczy nie dbają o zysk, w znacznej większości przypadków, przynajmniej moim zdaniem, chętnie tutaj podebatuję, jeżeli ktoś się zechce zgłosić. Dla korporacji liczą się tylko zyski. Zresztą obiegowe powiedzenie, że liczą się tylko kwartalne raporty, prawda? Że jest dla inwestorów czy też dla akcjonariuszy. Te korporacje swój zysk generują z tego, że tną koszty i przede wszystkim na sile roboczej. Tym kolaborują, specjalnie używam tego nie do końca przyjemnego i pozytywnego słowa, kolaborują związki zawodowe, których działalność, często mają te związki zawodowe, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, siłę zbyt dużą do tego, żeby zachował się należyty balans w rozgrywkach między pracodawcami a związkami. One prowadzą do tego, te związki zawodowe, prowadzą do tego, że tym bardziej opłaca się wyciągać produkcję ze Stanów Zjednoczonych do krajów trzeciego świata, żeby tworzyć tą globalną wymianę towarową, która zabiera przecież miejsca pracy ze Stanów, czyli tak naprawdę związki zawodowe są, realizują interes sprzeczny do robotników, którzy do tych związków należą, prawda? Jeżeli głębiej na to spojrzymy, nie wiem, czy tu pan by się zgodził z taką wizją.
No zdecydowanie.
Spytać.
Zdecydowanie. Myślę, że cały problem Amerykanów polegał na tym, że nieco przedobrzyli, że system Bretton Woods zamiast ich wspomagać, na koniec stworzył gigantyczne problemy, wyprowadzając między innymi właśnie przez koszty pracy, przez atrakcyjność wszelkich innych możliwych miejsc, przez dodruk dolara, tworzą tą sytuację, w której się obecnie znajdują. Dla mnie zastanawiającym jest, czy Stany Zjednoczone w dalszym ciągu są hegemonem, znaczy czy są, czy nie są, to może jest druga rzecz, ale czy obecna administracja chce utrzymać ten system, czy od niego odchodzi, bo też są różne zdania na ten temat, a jest to, myślę, istotne o tyle, że można też bardziej rozumieć te działania administracji, czy ich kierunki, jeżeli te kierunki są rzeczywiście racjonalne. Myślę, że są racjonalne zawsze dla tych, którzy je kreują, to znaczy mają pewien pomysł, rzadko kiedy pewnie się dzieje inaczej, inna rzecz, ile z tego pomysłu widać na zewnątrz. Czy prymat jeszcze istnieje?
Prymat istnieje, on oczywiście jest w rozmaity sposób podważany, redukowany, to jest cały, ten prymat to nie jest monolit, to jest takie jedno wielkie dziwne cielsko, że w jednych miejscach rośnie i ma się świetnie, a w drugim miejscu marnieje i następują dysfunkcje, które uniemożliwiają utrzymanie produktywności na poziomie optymalnym. To, co stoi przed tą współczesną, aktualną administracją, czyli administracją Trumpa, tak nazwane, można powiedzieć śmiało, dlatego że Trump jest biznesmenem i nie podchodzi, nie jest z tego rdzenia partii republikańskiej, czyli jest takim outsiderem, kimś z zewnątrz. Nie tylko dlatego, że jest ze świata biznesu i sam jest biznesmenem, ale dlatego, że ma zupełnie inny sposób negocjowania. Ze względu na to, że jest biznesmenem, a nie jakimś zawodowym politykiem, czyli człowiekiem, będę szczery, który nie para się uczciwą pracą. Trump potrafi negocjować jak biznesmen, co jest niespotykane w świecie takiej polityki, z jaką mamy zawsze do czynienia. I Trump potrafi blefować i Trump potrafi zastraszać na sposób, jaki robią to biznesmeni. Czyli te negocjacje są z jego strony niezwykle agresywne. Ja miałem okazję, co prawda nie w całości, ale w dużej części przeczytać jego książkę o negocjacjach biznesowych. Bardzo polecam. Naprawdę bardzo polecam, dlatego że to pokazuje, w jakich kategoriach, inaczej, jak kategorie, w których myśli Trump, jak rażąco, wręcz porażająco odmienne od tych kategorii, jakimi posługują się ludzie, którzy często nie byliby w stanie poprowadzić własnej firmy i wygenerować zysku. Mówię o politykach. W moim przekonaniu, zanim jeszcze w ogóle Trump pojawił się w światowej polityce czy w amerykańskiej polityce, w moim przekonaniu powinien być filtr dopuszczający jakichkolwiek polityków, czy zawodowych polityków, mówiąc precyzyjnie, czy to w Polsce, czy gdziekolwiek na świecie, wszyscy ci politycy powinni być poddani jednemu testowi. Żaden z nich nie powinien mieć, w moim przekonaniu, bardzo silnym przekonaniu, będę tego bronił jak domu Pawłowa, wszyscy politycy powinni mieć filtr następujący, dopuszczający ich do jakichkolwiek stanowisk rządowych, decyzyjnych, powinni przez minimum rok albo dwa, a najlepiej 3-4, prowadzić własną działalność gospodarczą i wykazać w tej działalności zysk. To byłoby ostatecznym dowodem, ostatecznym w tym sensie, że przekonującym dowodem i pozwalającym im sprawować funkcje publiczne, czyli zarządzanie naszym wspólnym mieniem, naszym wspólnym bogactwem Polski. To by pozwalało właśnie odfiltrować ludzi, którzy nie mają pojęcia, jak działa świat. Tu muszę czy na YouTubie, czy na Twitterze, czy gdziekolwiek indziej zobaczyć, jak ci ludzie, którzy zawiadują no, setkami tysięcy, dziesiątkami nawet czasem milionów złotych, nie mają bladego pojęcia, jak działa ekonomia, jak działa rynek, jak działają mechanizmy rynkowe, które, od których zależy to, czy nagle w Polsce sytuacja się pogorszy i wszystkim zacznie się wieść gorzej, czy zacznie się polepszać. To jest coś, co jest u Trumpa nadzwyczajnym wręcz plusem. On jest biznesmenem i on wie, jak zarabiać pieniądze. Jeżeli uda mu się to przełożyć, a udawało mu się całkiem skutecznie, na negocjacje z Chińczykami, na zmuszenie tej amerykańskiej oligarchii do tego, żeby zaprzestała procesów globalizacji, które im się świetnie opłacają, żeby na zmuszenie ich krajów zewnętrznych, takich jak Rosja czy Chiny, żeby zaczęły zabrać Chinom, czy Wietnamowi, czy wszystkim innym krajom rozwijającym się tak zwanym, czyli takim, których produkcja się bardziej opłaca niż w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli im to się uda zabrać, no to Amerykanie będą w stanie zbudować swoją bazę produkcyjną. Nie jest aż tak źle, że nie mają kompletnie nic. To, co być może umknęło uwadze większości miłośników geopolityki, czy też adeptów geopolityki, to to, że w 2022 roku import dóbr przemysłowych, czy też ogólnie import z Meksyku do Stanów Zjednoczonych przewyższył wielkość tego importu z Chin do Stanów Zjednoczonych. Pisałem o tym w książce Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie. Jeżeli ktoś jeszcze nie przeczytał, to ten rozdział jest jako próbka, właśnie mówiący o konkretnie tej sprawie, o tym, jak działa ten system gospodarczy całej Ameryki Północnej. W chwili, w której uda się Amerykanom sprowadzić, powiem, to już będziemy powoli kończyć, bo już minęło te pół godziny, które mamy wyznaczone jako czas trwania każdego odcinka tego podcastu. W chwili, w której Amerykanom uda się doprowadzić do tego, żeby ta siła robocza zaczęła produkować produkty przemysłowe na terenie Stanów Zjednoczonych, zdarzy się coś, o czym nikt nie mówi i z tą myślą zostawimy Państwa do przemyślenia. Otóż mówiliśmy na samym początku, tak jak w dobrej powieści, na końcu mówimy dokładnie o tym samym, tylko że zupełnie z innej perspektywy zobaczymy to, co staraliśmy się zrozumieć bez tego kontekstu, który przez pół godziny tłumaczyliśmy. Bardzo proszę teraz o uwagę. W chwili, w której Amerykanie zrezygnują z globalizacji, czyli z rozciągnięcia łańcuchów produkcyjnych na kraje trzeciego świata, i między innymi także i kraje rozwijające się, czy jakkolwiek to nazywać, między innymi Chiny, to energia, którą w tej chwili Chiny potrzebują do tego, żeby napędzać swoją gospodarkę, przestanie być Chinom potrzebna. Chiny będą mogły zostać, czy też zostaną jakby wygasną, w tym sensie, że energia, która w tej chwili czy z rejonu Zatoki Perskiej, czy z Australii w postaci węgla kamiennego płynie do Chin po to, żeby Chiny mogły być fabryką świata, to ta energia będzie potrzebna teraz Ameryce, a nie Chinom. W związku z tym zmieni się kompletnie cały ten system światowy, system dystrybucji energii. Jest jeszcze jedna okoliczność, która jest być może daleko ważniejsza, dlatego że ociera się o krytyczny dostęp do surowców energetycznych, do których dostęp jest kwestią życia i śmierci, czy to dla Chin, czy dla Stanów Zjednoczonych. Zwróćmy uwagę na jedną okoliczność, która ma miejsce w tej chwili. Ponieważ w Ameryce nie ma dużo skalowej produkcji przemysłowej, bo to wszystko przeszło czy to do Chin, czy do po prostu ogólnie mówiąc krajów trzeciego świata, czyli tam na samym dole tych łańcuchów dostaw, to Amerykanie z uwagi właśnie na tą okoliczność nie muszą konkurować z Chinami o źródło energii. Bo Amerykanom niepotrzebna jest ta energia, dlatego że Chiny są włączone w obieg energetyczny gospodarki, którą kontroluje hegemon Stany Zjednoczone i generalnie są to warunki, które umożliwiają pokojową koegzystencję i współpracę gospodarczą. Natomiast w chwili, w której Amerykanie zaczną potrzebować tą energię, a ropa łupkowa, ten boom na ropę łupkową skończy się całkiem szybko z bardzo wielu powodów. Porozmawiamy o tym w drugim epizodzie tego podcastu. To nagle może się okazać, że Amerykanie i Chiny będą próbować konkurować o tą samą energię, która jest pozyskiwana w rejonie Zatoki Perskiej. Taka konkurencja o źródło energii może bardzo łatwo przekształcić się w kwestie wojny o przetrwanie, po prostu o dostęp do energii niezbędną do tego, żeby te gospodarki dwóch najważniejszych krajów świata mogły ze sobą zmagać się o przetrwanie, o prymat i zdolność rozbudowywania się i trwania i funkcjonowania. Także z tą myślą zostawię słuchaczy. Może pan Jan jeszcze miałby jakiś komentarz albo jakieś dodatkowe pytanie.
Myślę, że to, co jest interesujące, znaczy to, co mi przyszło na myśl, to to, że Amerykanie kupując różne dobra bardziej, że w tej chwili więcej w Meksyku niż w Chinach, częstokroć kupują te dobra i tak, czy importowane z Chin, czy przetwarzane częściowo w Chinach, a składane w Meksyku i dostające meksykańską metkę. I jeszcze jedna krótka refleksja, że to biznesowe podejście Trumpa jakkolwiek jest na pewno unikalne na skalę, no przynajmniej Ameryki, chociaż wielu prezydentów pochodziło w mniejszym czy większym stopniu jakoś tam z biznesu. Ale na pewno sposób jego podejścia jest taki. Tylko kwestia jest taka, że jednak państwo od nawet dużej korporacji różni się bardzo wieloma nawet celami, dla których istnieje. I czy to Amerykanom da faktycznie aż taki napęd, jakiego oczekuje administracja Trumpa, tak czysto transakcyjne podejście, czy nie mówiąc o jakimś tam mentalnym poczuciu, myślę, interlokutorów swoich, no myślę, tego zachodu, który został nagle podzielony, a też różnych innych, co może zrażać, ale oczywiście zrażanie w polityce nie ma aż takiego znaczenia. Ale czy to Stanom Zjednoczonym faktycznie pomoże? Aż tak dramatyczny zwrot, nie tylko w zakresie narracji, ale w zakresie prowadzenia, można powiedzieć, spraw państwowych. Myślę, że te pytania raczej zostawię do odpowiedzi na następny odcinek. Chciałem je po prostu tutaj zaakcentować. Myślę, że są to rzeczy, które mi na bieżąco przychodzą do głowy, a myślę, że mogą być też ciekawe dla naszych słuchaczy.
Ten wątek pociągniemy w następnym epizodzie za tydzień. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie naszej rozmowy. Mam nadzieję, że w jakiś sposób poszerzyliśmy horyzonty słuchaczy. Zapraszamy do zadawania pytań. Zapraszam zainteresowania się książkami, przede wszystkim prawidłami geopolitycznej gry o przetrwanie, które, może już wszyscy wiedzą, zostały książką geopolityczną roku 2023. Jest to książka o prawidłach geopolityki i przykłady, i prawidła, i wzorce, według których działają i podejmują decyzje homeostaty geopolityczne, czyli mocarstwa, państwa zmagające się o przetrwanie na rynku energii, na rynku surowców i do pozyskiwania tych wszystkich potrzebnych rzeczy do tego, żeby przetrwać. Wszystko to jest ponadczasowe i nie przedawnia się, także mam nadzieję, że zainteresuje. Dobrze, do usłyszenia za tydzień i dziękujemy za słuchanie.
Bardzo dziękuję również. Do usłyszenia.